Maria, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Witamy gorąco i serdecznie na naszej antenie.
Witam gorąco, szczęść Boże. Ojcze, ja na początku chciałbym jeszcze raz sprostować fałszywe informacje upowszechniane na temat mego odczytu w Gdyni, bo teraz mi doszedł kolejny sygnał, że puszczano pogłoskę, że jakobym odwołał ten odczyt. Nawet działacz pewnej znanej partii też takie rzeczy powtarzał, co jest dla mnie dziwne. Otóż podkreślam, że jutro o godzinie 14:30 bez żadnego odwoływania odczytu z mojej strony wygłoszę odczyt w domie rzemiosła w Gdyni na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i 10 lutego. Dodam przy okazji, że 30 czerwca będę miał odczyt w czwartek w Mielcu o godzinie 17 na Starówce w Szkole Muzycznej, Sala Królewska, ulica Kościuszki 10. A teraz chciałbym przejść do różnych nowych wiadomości, na przykład bardzo ciekawe wystąpienie z księdza biskupa Marcelo Sancheza Sorondo, kanclerza Papieskiej Akademii Nauk. Otóż w tym wystąpieniu czytam między innymi, że grupa robocza Papieskiej Akademii Nauk wzywa do redukcji i to bezwłocznie emisji dwutlenku węgla, metanu i ozonu, zachęcając kraje do zaangażowania się na froncie energii odnawialnych, a więc to, co przecież radio było tak intensywnie organizowane przez ojca dyrektora w Toruniu. Co ciekawsze jeszcze, kanclerz Papieskiej Akademii Nauk, biskup Marcelo Sanchez Sorondo, stwierdza, że należy powrócić do wykorzystania tych źródeł odnawialnej energii, ale często mamy czynienia z lobby i to bardzo silnym energii jądrowej, które utrudnia poszukiwanie rozwój tych źródeł. Ja przypomnę, że u nas akurat władze zaczęły stawiać na energię jądrową. Inna sprawa z zakresu ekonomii jeszcze jest kwestia kryzysu greckiego. Czytam w różnych miejscach, na przykład w tygodniku uważam, że tekst Danuty Waleskiej Grecja pogrąży świat. I co tam czytamy? To w związku z przejściem Grecji do euro. Jakie to skutki przyniosło kryzysowe dla tego kraju? Gdyby Grecy kontrolowali swoją walutę, byłoby do osiągnięcia zredukowanie deficytu budżetowego Grecji. Mogliby zdewaluować drachmę i doprowadzić do sytuacji, w której wszystko, co jest greckie, stałoby się bardziej konkurencyjne. Ale Grecja obecnie nie może tego zrobić. Więc zwiększenie konkurencyjności tą drogą jest nieosiągalne. Czytam w internecie tekst Krzysztofa Kowalczyka Gospodarka na rozdrożach. I znów tam czytam, że w przypadku Grecji to uzdrawianie Grecji odbywa się pod rygorystycznym warunkiem przyspieszonej prywatyzacji majątku narodowego, z której Grecja może znacznie mniej uzyskać niż mogłaby w normalnych warunkach wobec braku takiej przymusowej sprzedaży. Czytam tekst Tomasza Wróblewskiego. Zacznijmy od tego, że ratujemy nie Grecję, ale kilka europejskich banków i ich złe decyzje kupowania obligacji, o których wiedziano, że grecki rząd nie ma na nie pokrycia. Pierwsze 64 miliardy euro pomocy dla Grecji pójdą wprost do niemieckich i francuskich banków. To tak bardzo istotne wyjaśnienie, jeśli chodzi o Grecję. Polecam w kontekście tego, co grozi Grecji, szczególnie mocno, ale może grozić i Polsce, bardzo cenny artykuł profesora Witolda Kierzuna, znakomitego specjalisty od zarządzania, który właśnie przygotowuje książkę Patologia transformacji w Polsce, to niedługo będzie zakończone, który wielokrotnie bił na alarm co do rozmiarów biurokracji w Polsce. Chodzi o artykuł Polska neokolonią, który ukazał się w tygodniku Solidarność i jest przedrukowany między innymi w paru polonijnych pismach australijskich. Otóż profesor Kierzun mówi wyraźnie, że zbliżamy się przez tą złą politykę rządu do standardów, bardzo fatalnych standardów afrykańskich. A jak dodamy jeszcze do tego różnorakie ograniczenia demokracji, które obserwujemy w ostatnim roku ze szczególnym natężeniem, te procesy polityczne, to ograniczenie wolności mediów, to nasuwa się pytanie, ilość zabójstw, które na tle politycznym, które nastąpiły w ostatnich 20 latach i których ilość ulega przyspieszeniu. Według autora książki Zamach w Smoleńsku Szumowskiego w ostatnim roku zginęło 10 osób w podejrzanych okolicznościach, wszystko na tle jakichś powiązań ze sprawą katastrofy smoleńskiej. Czy w tej sytuacji, jaka dzieje się w Polsce, gdzie tyle rzeczy zmierza ku katastrofie, gdzie chce się mydlić oczy poprzez ograniczanie wolności informacji, między innymi właśnie chęć zatkania ust Radiu Maryja i telewizji TVAM, które od wielu lat były najczęściej głównym źródłem swobodnej informacji. I teraz nagonka na ojca dyrektora w związku z tym, że wysunął swoje zastrzeżenia bardzo mocne wobec tego, co dzieje się w Polsce. Wysunął je w Brukseli. I cóż mamy? Właśnie teraz oficjalne notę ministra spraw zagranicznych do Sikorskiego ze skargą na ojca Rydzyka i Radio Maryja, ze skargą skierowaną do sekretariatu Watykanu. I teraz mam więc faktycznie do Ojca Świętego. No cóż, jaki jest Sikorski, każdy wie. To jest przede wszystkim przykład skrajnego kamelona. To jest człowiek, który zaczynał jako wiceminister u Olszewskiego, aby potem stać się wiceministrem u Gieremka, w postaci, jak wiemy, wręcz przeciwstawnej Olszewskiemu. Człowiek, który był ministrem obrony w rządzie PiSu, aby potem wołać, aby dobić ostatnie watachy PiSu. A teraz jest ministrem spraw zagranicznych w Platformie i stara się jak najmocniej służyć swoim mocodawcom. Jest ogromnym szkodnikiem w sferze polityki zagranicznej. Człowiekiem, który blokował na przykład swobodny rozwój kontaktów z Polonią południowoamerykańską, północnoamerykańską, wydawał godne stalinizmu zakazy kontaktowania się ambasad z ludźmi, którzy uznawali, mieli jakieś bliższe związki z prezesem USOPAŁ-u Kobylańskim. Teraz posunął się, przy tym człowiek, który jest gotów do jak najbardziej cynicznych działań. I Volt, przypomnę, że pan minister Sikorski, będąc ministrem w rządzie PiSu, porównał gazociąg rosyjsko-niemiecki na dnie Bałtyku do paktu Ribbentrop-Mołotow, co wywołało wtedy wielką burzę. W czasie, gdy jest ministrem Platformie, przez 3 lata ani słowem nie wypowiedział się na temat zagrożeń tego gazociągu. Zmieniła się sytuacja? Czy może pan minister Sikorski zmienił poglądy o 180 stopni? W każdym razie trzeba powiedzieć, że jest to atak szczególnie niebezpieczny, bo jest to kolejne już zagrożenie dla wolności słowa w Polsce, może szczególnie groźne w sytuacji, gdy Platforma pokazała skrajne rozmiary cynizmu w walce z opozycją. Te sądy, które skazują ludzi niewygodnych, te nagłe rewizje i aresztowania. Dlatego trzeba się przeciwstawić maksymalnie tym zagrożeniom. Tu chciałbym zacytować wywiad z naszym wspaniałym przyjacielem rosyjskim, prawdziwym przyjacielem Moskalem, legendarnym rosyjskim opozycjonistą Władimirem Bukowskim. Gazeta Polska, najnowsza z 22 czerwca. Proszę spojrzeć na historię Polski, na wszystkie ofiary, które poniosła, by walczyć i utrzymać swoją niepodległość. Rezygnując z tego, zdradzacie wszystkie generacje, które były przed wami. Zdradzacie swoją historię. I tytuł całego wywiadu. Któregoś dnia obudzicie się bez Polski. Nieprzypadkowo publikowałem w ciągu ostatniego roku dwa tomy historii Polski, żeby Polska. Chodziło mi o przypomnienie. Po pierwsze o pokrzepienie serc, że byliśmy w gorszych zagrożeniach, w gorszych terminach, jak mawiał pan Zagłoba, jakoś się wydobywaliśmy, ale też o przypomnienie, że w tamtych okresach były prawdziwe polskie elity, które ryzykowały wszystko, życie, tego nie musimy teraz ryzykować, dla naprawy sytuacji Rzeczpospolitej, dla zapewnienia i wybicia się na niepodległość. I to, co wywalczyły dla nas tamte pokolenia, przez bierność, śpiączkę możemy teraz stracić. I tu chciałbym przejść do sytuacji, do obrazu sytuacji aktualnej. Prosząc o maksymalny realizm w dyskusji i skupienie się na podstawowym problemie. Jak wygrać wybory, co zrobić, aby wygrać wybory jesienią tego roku? Otóż realia, zimne realia każą stwierdzić, że będzie bardzo trudno wygrać te wybory dla obozu patriotycznego, bo to nie wystarczy odnieść zwycięstwo nad Platformą, trzeba zwyciężyć także nad SLD i PSL, bo jeśli wygramy tylko z Platformą, to możemy się doczekać koalicji Platformy i SLD, i PSL-u i utrzymania dotychczasowych rząd. To właśnie, co doświadczył premier, obecny premier Węgier Viktor Orban, który 5 lat temu wygrał z postkomunistami, ale postkomuniści połączyli się w koalicji z ich odpowiednikiem Platformy czy Unii Wolności, Związkiem Wolnych Demokratów i mając niewielką przewagę mandatów utrzymali władzę na 4 lata, pogrążając Węgry w jeszcze większym chaosie, wręcz bagnie gospodarczym, aż to doprowadziło do powszechnego przebudzenia na Węgrzech. Ale Viktor Orban wyciągnął wnioski z tamtej sytuacji i podjął kroki dla przygotowania zwycięstwa, które doszło, któremu się udało uzyskać. Zwycięstwa w postaci ponad dwóch trzecich większości mandatów w parlamencie węgierskim, co umożliwiło mu zmienianie konstytucji, radykalne, bardzo radykalne, wręcz rewolucyjne kroki. Więc warto przyjrzeć się, jaka była droga Orbana. Bo co mamy zrobić w tej chwili? Otóż ja z zaniepokojeniem przeczytałem nie tak dawno tekst mego ulubionego, podkreślam, socjologa, profesora Zdzisława Krasnodębskiego. Podaje datę, dobra rada dla Platformy z 29 marca tego roku. Otóż profesor Krasnodębski pisał w nim, najlepszy wariant dla PiS to sytuacja, w której w wyborach zdobywa ono najwięcej głosów, lecz nie obejmuje władzy, pozostając partią protestu. Koalicję zaś tworzy Platforma z SLD jako przystawką. Na czym opiera się to rozumowanie? Bo słyszałem już szereg innych rzeczników tego rozumowania. Otóż, że jeśli PiS teraz przejąłby władzę, to przejąłby kraj w głębokim kryzysie na gospodarczym, w strasznym zagrożeniu, na drodze do upadku a la Grecja. Jeśli by PiS zaczął rządzić, to wtedy te wszystkie negatywne skutki 4 lat rządów Platformy odbiłyby się niesamowitym kryzysem gospodarczym, a media, w większości nieprzychylne PiS-owi i nieprzychylne Polsce, wrzeszczałyby na cały głos, już można sobie wyobrażać takie teksty pana Lisa, Olejnik i tak dalej, że to wszystko przez PiS się wali. Już widziałbym te teksty w Gazecie Wyborczej, Wprost, Polityce, Newsweeku, Przekroju i tak dalej. No i że to PiS dobija Polskę gospodarczo. Jest taka groźba, że taki wrzask zostałby podjęty. To co znaczy? Należy się wycofać przed podjęciem, przed działaniem dla zwycięstwa i przejęciem władzy? A jakie będą tego skutki? Otóż skutki dalszych 4 lat rządów Platformy, ewentualnie Platformy i SLD i PSL-u, to oznaczają dla mnie całkowite zniszczenie Polski. Pójdą na całość w sprzedaży tych resztek, które pozostały, a jeszcze sporo pozostało poza przemysłem. Wielkie tereny polskich wspaniałych krajobrazów, lasy, które teraz przyblokowane, sprzedaż lasów została przyblokowana dzięki tak setkom tysięcy głosów protestu, inicjatywie byłego ministra Szyszko. Teraz jest sprzedano by koleje państwowe, sprzedano by resztę, co by tylko dało się wyprzedać. A Polska ulegałaby dalszej kolonialnej wasalizacji w przyspieszonym tempie przez te 4 lata. Czy można narażać się na tak katastrofalną sytuację? No to znów powraca. No ale jeśli PiS przejmie władzę i wygra, najpierw trzeba wygrać i będzie oskarżony o to, że to on doprowadził do destrukcji. Proszę Państwa, trzeba zrobić wszystko, aby zaprezentować, przygotować błyskawiczny program ratowania kraju. Tak jak zrobił Orban, wcale nie lepszej sytuacji od Polski. Przypomnę, że Orban, który sobie zrobił wielki dokształt w dziedzinie gospodarki, Orban błyskawicznie opodatkował na ponad 200 miliardów forintów zagraniczne banki. Potem opodatkował zagraniczne koncerny. Wprowadził ogromny podatek od odpraw dla usuwanych członków nomenklatury dotychczasowej na 99%. Zamiast 1,5 miliona odprawy dostawali 2000 i tak dalej. I Orban idzie jak burza, ale żeby doprowadzić do zwycięstwa, miał od paru lat dokładny program działań. Jakie są jakie są podstawowe działania węgierskie, które warto u nas zrealizować, jeśli chcemy prawdziwie wygrać? Bo nie, podkreślam, nie wystarczy wygrać nad PO, a i to będzie trudne. Jeszcze jest groźba oszustw wyborczych, jeśli wprowadzą te dwudniowe wybory. Pierwsza rzecz, moim zdaniem, to powinno być ogłoszenie jak najszybsze w bardzo wielkiej ilości ulotek, jak w wielkim stopniu PO złamało wszystkie obietnice gospodarcze i jak wiele przyniosło szkód. Jeśli będzie czas i będą Państwo zainteresowani, to ja zacytuję na przykład świetne skrótowe podsumowanie tego typu dokonane przez reżysera Piotra Zaremskiego w przesyłanych przez niego materiałach w internecie. Więc pierwsza rzecz, dokładne pokazanie wszystkich złamanych obietnic Platformy i wszystkich działań na szkodę Polski. Począwszy od sprzedania stoczni poprzez fatalną bierność wobec gazociągu niemiecko-rosyjskiego i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba zrobić to, co zrobił Orban, który od rana do wieczora na rozlicznych spotkaniach, zebraniach, mityngach, jeżdżąc po całym kraju, zaglądając do niemal każdego nie tylko miasta, ale miasteczka, głosił obronę interesów narodowych, głosił patriotyzm. Tak jak cytowałem już nie tak dawno w Radiu Maryja te parę miesięcy temu, wspaniały, pełen niesamowitego wręcz patriotyzmu, poczucia godności narodowej, wstęp do węgierskiej konstytucji, za który zaatakowali Węgrów w różnych krajach, najmocniej w Niemczech, oskarżając o nacjonalizm i faszyzm. Orban, w przeciwieństwie do różnych naszych polityków, nazbyt często wrażliwych na ataki zagraniczne, nie bał się narazić na oskarżenia o nacjonalizm. Ale równocześnie chodziło nie tylko o piękne słowa, wspaniałe, o dumie Węgrów z narodowej historii, czy o dumie Polaków z naszej narodowej. Chodzi o konkrety. No jeśli na przykład czytałem kilka lat temu raport Najwyższej Izby Kontroli, że ponad 51% zagranicznych supermarketów powstało z naruszeniem prawa, a wiemy, że powstawały w centrach miast, a nie na obrzeżach, jak to jest na zachodzie. Wiemy, że nie płaciły podatków przez 3 lata, a potem znów zmieniały nazwę i dalej nie płaciły. Więc żyć nie umierać w takiej sytuacji. Ale na dodatek jeszcze powstawały bardzo często z naruszeniem prawa. Ponad 51%. Więc jeśli Najwyższa Izba Kontroli, ciało tak miarodajne, wykryło tak wielki procent bezprawia, no to jeśli jest to A, to B, to powinno być uderzenie w tych wszystkich, którzy popełnili bezprawie, likwidowanie danych supermarketów, zamykanie winnych, obciążanie grzywnami i tak dalej. Ja widzę tylko takie ruchy możliwe dla zapewnienia państwa prawa, a równocześnie umocnienia tak osłabionej polskiej własności. Przecież te supermarkety zagraniczne, które powstawały z naruszeniem prawa, głównie z powodu łapówek, rozbijały polskie kupiectwo, uderzały w polskie kupiectwo. A więc pierwsza, ta druga sprawa to są gospodarka, interesy narodowe, patriotyzm i obrona interesów narodowych w gospodarce. Trzecia rzecz to w ogóle traktowanie gospodarki i reform gospodarczych, rewolucyjnych wręcz przemian gospodarczych jako najważniejszej kwestii. Ja popierałem i to maksymalnie, oczywiście manifestacje typu 10 kwietnia w sprawie Smoleńska i cieszę się, że przyniosła taki sukces. Ale ja chciałbym widzieć manifestacje w obronie polskich interesów gospodarczych, przeciwko sprzedawaniu za bezcen różnych zakładów, przeciwko bezrobociu i w ogóle opracowanie gruntownego programu reform gospodarczych dla wzmocnienia polskiego czynnika kupieckiego, przedsiębiorców i tak dalej w polskiej gospodarce. Pan Clinton, którego bardzo nie lubię, miał jedno dobre stwierdzenie: gospodarka durniu. I wszystkim rzeczywiście trzeba się skupić na obronie polskiej gospodarki, dziś już bardzo zagrożonej, a nie na słuchaniu opinii różnych zagranicznych ekspertów, którzy działają dla innych interesów. I kolejna sprawa, nie wiem, czy nie najważniejsza. Nie wygra się przeciwko tak potężnym, umocnionym układom, starym układom w gospodarce, mediach i gdzie indziej, przeciwko potencjalnej groźbie wspólnego frontu PO-SLD i PSL-u bez tworzenia prawdziwie szerokiego frontu polskiego, czegoś w rodzaju porozumienia dla ratowania narodu, porozumienia dla Polski. I tu nie wystarczy jedna partia, bo tu trzeba myśleć nie tylko o PiS-ie czy o jakiejkolwiek innej partii, tu trzeba myśleć o Polsce. Tu trzeba zrobić wszystko, aby przyciągnąć maksimum myślących i czujących po polsku. Połączyć, stworzyć wspólną listę w wyborach. Ja na przykład ogromnie ubolewam, że taka osoba tak znacząca jak Jan Łopuszański, jedna z niewielu postaci politycznych z całego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, która nie zdradziła ideałów w przeciwieństwie do Niesiołowskiego, Michała Kamińskiego, Marcinkiewicza i tak dalej, że jest zupełnie zmarginalizowany na boku i nikt się tym nie przejmuje. A ja się przejmuję, bo dla mnie jest to gorący patriota, który powinien działać, być czynny, ale który powinien też, którego powinno się pozyskać, wciągnąć. Byłem na spotkaniu w Stoczni Gdańskiej w końcu kwietnia z historycznej hali BHP. Rozmawiałem z organizatorami tego spotkania, zresztą była pełna sala i widziałem, że oni się też czują jakoś zmarginalizowani, odsunięci, niewykorzystani. Myślę teraz na przykład o takiej osobie. Barbara Niemiec. Wspaniała działaczka solidarnościowa, autorka świetnych tekstów w obronie patriotyzmu. Niegdyś w 1992 roku była wiceprzewodniczącą krajowych władz Solidarności. I nagle została usunięta, bo domagała się lustracji w Solidarności. Zdaje się, że w tym jej usunięciu swoją rolę odegrał też niejaki pan Krzaklewski. I teraz wiem tylko tyle, że pani Barbara Niemiec jest pracownikiem naukowym, zdaje się, z boku, na marginesie. Ja ubolewam, że osoba pełna energii została jakoś zmarginalizowana. A ile takich osób jest zmarginalizowanych w skali kraju? Ja uważam, że tylko wtedy będzie szansa wygranej, jeśli powiemy wszystkie ręce na pokład. Jako przewodniczący Ruchu Przełomu Narodowego wszedłem w koalicję z partią Jurka, choć mnie szereg z prawicą Rzeczpospolitej, choć mnie szereg rzeczy nigdy się różniło z WPR-em uwolnionym od Korwin-Mikke. Wchodzą też inne podmioty, ale przecież tu nie chodzi tylko o nas. Tu chodzi o to, żeby PiS, czołowa partia prawej strony, czołowa partia nurtu patriotycznego, wybrała drogę porozumienia. Nie była Zosią Samosią, a postawiła na maksymalne dogadanie się wobec strasznego zagrożenia, jaką mogą być cztery dalsze lata rządów PO albo rządów PO, SLD i PSL dla Polski. Trzeba wszystko zrobić, aby zapobiec temu. I ja chciałbym usłyszeć od państwa głównie odpowiedź na ten temat, żebyśmy głośno pomyśleli, co można zrobić, bo ja jeszcze raz podkreślam, ogromnie cenię profesora Krasnodębskiego, ale z takim jego stwierdzeniem, że najlepszy wariant dla PiS-u to sytuacja, w której nie obejmuje władzy i pozostaje partią protestu, dla mnie nie jest przekonywujący, bo boję się, że wtedy w Polsce zniszczą i w 2015 roku nie będzie czego zbierać. I dlatego apeluję już teraz do dyskusji. Tym razem było krótkie wprowadzenie, ale myślę, że mamy mało czasu, ogromnie mało czasu do wyborów i albo dojdzie do wybrania najlepszych dróg dla wzmocnienia Polski, albo no, boję się, że bardzo będzie musieli wszyscy czarno widzieć to, co będzie się rysowało przed nami.
Telefony do naszego studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 dla zagranicy 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, ja tylko radio ściszę, dobrze?
Prosimy.
Dwie sekundy. O, już jestem.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Okej, z tym. Proszę kochanego ojca, ja pozdrawiam serdecznie ojca i pana profesora. Jestem trochę wzruszony, rozemocjonowany. Kazimierz z Dolnego Śląska, Zierżeniowa dokładnie. Proszę kochanego ojca, ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że ja całkowicie zgadzam się z ojcem Tadeuszem Rydzykiem w wypowiedziach, które to powiedział, ale całkowicie. Ja tu sobie zanotowałem, jeżeli pan profesor pozwoli i tak szybko to, żeby się nie zgubić i skończę i pan profesor to odpowie. Ja tu zanotowałem sobie takie sprawy. Pokazywanie całej sali na konwencji PO. Telewizja pokazuje całą salę, jak klaszczą, jak krzyczą. Jeżeli chodzi o PiS, pokazywany jest tylko i wyłącznie pan Kaczyński, tak jakby mówił do ściany. To jest taki typ jeszcze z komunizmu, kiedy nasz papież przyjeżdżał do Polski i tylko takie grupki pokazywane były. To był taki cel i on pozostał do dzisiaj. Opanowali telewizję, radio, dokładnie. Mówił Kaczyński na konwencji, jak była teraz ostatnio konwencja pana Kaczyńskiego, w połowie została przerwana zostało przerwane przemówienie. Ja telefonowałem do tej stacji Info, odłożono słuchawkę, jakiś program tam dano, później koniec. A jeżeli jest na przykład przemówienie SLD albo przemówienie jest Platformy, jest całe przemówienie, następnie jeżeli nawet konferencja prasowa jest cała przekazana. Następne jest tutaj zakończenie komisji Kalisza przed wyborami. To wiadomo jest. To było dogadanie się po prostu z Platformą Obywatelską, żeby tak zrobić, żeby się dogadać, żeby zakończyć przed wyborami. Kierowanie na badania psychiatryczne. Życzenie Platformy Obywatelskiej, to nie ulega dla mnie wątpliwości. Już zaraz kończę. Czy zarządów Chruszczowa, Stalina, Breżniewa, czy oni kierowali do zakładów psychiatrycznych, czy kierowały niezależne sądy, tak jak teraz? Przecież wiemy dokładnie, że ani Breżniew, ani Stalin, ani Chruszczow nie kierowali do zakładów psychiatrycznych ludzi tam w byłym Związku Radzieckim, tylko kierowały właśnie sądy. Te niezależne, które oni mówili, że to są niezależne sądy. I z całą stanowczością stwierdzam, że jest to totalitaryzm. Państwo kiedyś za słowo kierowało do więzienia. Teraz 200 tysięcy złotych grzywny, czy 300 tysięcy, czy 100 tysięcy grzywny. To jest niezależne. I na koniec, proszę ojca, już ostatnie, jeżeli chodzi o tą wolność, którą mamy, ja przytoczę taki wierszyk, króciutki, 4 linijki tylko i wyłącznie. Z byłego Związku Radzieckiego jeszcze. Myślę, że to się należy tutaj nam, na tą wolność. Gdy w kraju rad Wańka w podróż się udaje, 200 mil bez przepustki, to o tym tak wróżę, że albo tam świat do góry nogami staje, albo tam teraz robią lagry takie duże. To wszystko, panie profesorze, proszę księdza, dziękuję, życzę dużo zdrowia. Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Kazimierzu?
Tak, ale to jest ciągle jeden z elementów diagnozy, bo zgadzamy się tym zagrożeniem, nowym totalitaryzmem, połączonym z nową cenzurą, realizowaną na różne sposoby, także przez procesy sądowe i tak dalej. Ale ja bym chciał zapytać, co zrobić, żeby przygotować się do wyjścia z tego dołka, do wyjścia z tego bagna, w które się nas wpycha. I to, myślę, jest podstawową sprawą. Jakie środki mogą nas uratować? Co możemy zrobić już do wyborów, aby siły patriotyczne były skuteczne?
Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ewa z Warszawy. Ja już jestem na antenie.
Prosimy.
Chciałam serdecznie pozdrowić ojca i pięknie pozdrowić pana profesora. Serdecznie dziękujemy za to, co pan profesor właśnie jak nas edukuje i co nam przedstawia. Otóż, panie profesorze, ma pan profesor rację. Jestem tego samego zdania. Powinniśmy wziąć przykład właśnie z pana premiera Orbana. Rzeczywiście, to jest prawdziwy premier, prawdziwy patriota, walczy o swój kraj. Ma pan profesor rację, wiele zmian wprowadził i to jest słuszne. Chociaż Unia Europejska go atakowała z prawa, z lewa, nie dawał się, powiedział, że w swoim kraju rządzi on i będzie robił tak, jak on uważa. Właśnie tak powinni robić u nas rządzący, no ale niestety nie ma się czego po nich spodziewać. Pan profesor mówił również, co robić. Otóż właśnie organizować się, spotykać się, mówić. Solidarność 25 maja przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce, łącznie z rolnikami, gromadziła się. Ja byłam również tutaj na Placu Bankowym w Warszawie. Był z regionów Solidarności, byli różni przedstawiciele. I muszę panu profesorowi powiedzieć, po prostu płakać się chciało, bo nie było nas dużo. Natomiast ja wcześniej dostałam się na antenę właśnie Radia Maryja, naszego kochanego radia, i prosiłam, żeby byli wszyscy bezdomni, bezrobotni, wywłaszczeni, pracujący, wszyscy. Cała Warszawa powinna być. I tam się, panie profesorze, dowiedziałam od kolegów, że właśnie w Ursusie był przewodniczący z Ursusa, który mówił, że ta resztka, która została, teraz została sprzedana za złotówkę i traktory chińskie będą z naklejkami Ursusa. To są straszne rzeczy. I my się również gromadzimy, proszę państwa i panie profesorze, gromadzimy się 30. Właśnie Solidarność podjęła to zadanie w całym kraju. 30 czerwca na Placu Piłsudskiego o godzinie 11 gromadzi się Solidarność. I ja bardzo proszę, żeby również byli wszyscy, tak jak powiedziałam, wywłaszczeni, emeryci, renciści, bezrobotni, pracujący, wszyscy, kto tylko może, bo słucha nas, dzięki naszemu kochanemu radiu, słucha nas cała Polska, słucha nas cały świat. Właśnie musimy brać sprawy w swoje ręce. Nie możemy siedzieć, musimy się spotykać, chodzić na spotkania. Jeżeli chodzi o PiS, pan profesor ma rację. Oni muszą być wszędzie. No wiadomo, że media zostały zawłaszczone przez Platformę, przez SLD. Przecież to wszystko bardzo boli. Tego nie można nawet słuchać, nie można oglądać. Bardzo dobrze, że ojciec Tadeusz znalazł się w Parlamencie Europejskim, że powiedział prawdę. Przecież jakie to jest bardzo przykre, jak atakuje się ojca Tadeusza za to, że pan Sikorski, mój Boże, minister, to już pan profesor powiedział, pan minister udaje się aż do sekretariatu Stolicy Apostolskiej ze skargą na ojca Tadeusza. Mój Boże, prawdziwego patriotę, z którego powinni brać inni przykład. To właśnie ojciec Tadeusz powinien być ministrem finansów. A teraz to, co pan profesor mówił, właśnie sprawy gospodarcze. Nasz kraj jest rzeczywiście miodem i mlekiem płynącym. Przecież jesteśmy Kuwejtem Europy, jeżeli chodzi o geotermię. Teraz ten gaz łupkowy. W ogóle Pan Bóg nas obdarzył rzeczywiście wielkim majątkiem i wielkim potencjałem, tylko potrzebni są ludzie, którzy właśnie tym wszystkim będą odpowiedzialnie gospodarować. Miał pan profesor rację, mówiąc o panu Łopuszańskim. Rzeczywiście wspaniały Polak. Jest takich ludzi również wiele. Natomiast właśnie co robić? No organizować się, no spotykać się, chodzić na spotkania, czy akcje katolickie, czy nawet do biur PiS-u, czy szukać jeszcze gdzieś jakiejś takiej prawicy, żeby jacyś ludzie wypłynęli. No ja co mogę, to robię, bo działam w różnych stowarzyszeniach i Krajowym Stowarzyszeniu Samorządowym. I chodzimy i spotykamy się i mówimy, gdzie tylko się da, czy na ulicy, czy gdziekolwiek, jedna drugiej, przekazuję informacje. żeby właśnie no, w ten sposób się organizować i przekazywać te informacje. I ja jeszcze kończę, bo inni się chcą dostać. Bardzo proszę, 30 czerwca, Warszawa, plac Piłsudskiego, godzina 11. Zapraszamy wszystkich warszawiaków. W Warszawie jest bardzo trudno. Natomiast zapraszamy wszystkich, kto tylko może, bo już nie mamy na co czekać. Kraj już ginie. Jest coraz gorzej. Mam nadzieję, że Matka Boża nam nie pozwoli tutaj zginąć w tym kraju. Natomiast musimy cokolwiek robić, żeby ratować nas i nasze dzieci, bo jaka ich przyszłość czeka. Pięknie dziękuję, panie profesorze. Dziękuję ojcu. Alleluja i do przodu.
Bóg zapłać, panie Ewo.
No, dziękuję bardzo za ten głos. No, sam żałuję, że akurat będę w Mielcu, bo oczywiście pojawiłbym się na placu Piłsudskiego, na tej manifestacji, o której pani mówi. Wszystkich zachęcam do przybycia tam. Dziękuję.
Radio Maryja, halo.
Słucham. Czy mogę już mówić?
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taki głos swój z Krakowa, Janina, że jestem pewna, bo po prostu tak słucham radia i słyszę, że w Polsce jest bardzo dużo mądrych i dobrych ludzi. I z wiarą patrzmy na to, jak ja, właśnie takiego jak ja, Jan Łopuszański, czy Bogdan Tenk, czy jeszcze inni, czy Janusz Głos, który jest zawsze w Głosie z Krakowa, Janusz, profesor Janusz Kawecki, bardzo dużo mądrze myślących i wierzących ludzi. I także we mnie jest ta wiara głęboka.
Dziękujemy, pani Anino.
Dziękujemy, kontynuujmy właśnie powiedzieć. Tak?
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry
Niech
wieczór.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Barbara z Warszawy. Ja chciałam powiedzieć tylko taką rzecz, że jeżeli będą dwudniowe wybory, to żebyśmy my wszyscy, cała rodzina Radia Maryja, poszła drugiego dnia. Chodzi o to, żeby w nocy nie nastąpiły jakieś przekręty. Więc bardzo proszę, żeby wszyscy poszli drugiego dnia, nie pierwszego. To tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do widzenia.
Do widzenia. No myślę, czekamy na dalsze głosy.
Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Bielska-Białej-Żmogi, jestem na antenie.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I mówi Krystyna z Bielska-Białej ze Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu. Witam pana profesora i ojca.
Witam gorąco, tak.
Panie profesorze, pan doskonale wie, że my cały czas pikietowaliśmy to, co się dzieje w kraju z wybierem sprawiedliwości i w ogóle z tymi badaniami psychiatrycznymi teraz. To jest skandal. Przecież nas chcą, wszystkich za chwileczkę nas pozamykają. I pana profesora tak samo powiedzą, że psychicznie i ojca dyrektora. I przecież na to wszystko się sprowadza. Panie profesorze, myśmy na przykład napisaliśmy pismo do wszystkich klubów poselskich, obojętne jaka opcja. W Sejmie ja osobiście dawałam pisma, bo mieliśmy być zaproszeni, bo w biuletynie było, że spotka się wymiar sprawiedliwości, Komisja Sprawiedliwości w Sejmie ze stowarzyszeniami. I myśmy to cały czas chcieli nagłośnić właśnie z tymi badania psychiatrycznymi. Co się stało? W Krakowie. Pikietowaliśmy w Krakowie. Zamknięto takiego magistra inżyniera Hołdę ze Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu. Pikietowaliśmy tak samo. Co garstka ludzi przyszła. Ludzie się po prostu boją. I teraz, panie profesorze, wracając do pana prezesa Kaczyńskiego. Ja się dziwię posłom PiSu, że oni tak po cichu siedzą. Nigdzie po prostu ich nie słychać, nie widać. Ja na miejscu tych posłów, gdyby któryś miał mocny kręgosłup z tych posłów, oni wszyscy w miarę protestu powinni rzucić mandatami, to by się nagłośniło, żeby pomóc temu po prostu prezesowi, bo to sobie nikt z tego nie zdaje sprawy, że jeżeli tak ktoś się podda takiemu badaniu, to już ciąży na nim na całe życie. Gdziekolwiek pójdzie za świadka, gdziekolwiek, to musi powiedzieć, że się leczył. I przecież to jest coś okropnego, to co się dzieje w tym kraju. Rzeczywiście, Polska umiera i do Polaków nie dochodzi. Umiera, demokracja to jest fikcją na naszych hasłach. Myśmy pikietowali pod Sejmem, doskonale pan profesor też wie, miesiąc. To tylko do nas podszedł jeden poseł, pan z Gdańska, pan Jaworski, który po prostu właśnie tak jakoś zrobił, że mieliśmy się dostać do parlamentu do tej komisji wymiaru sprawiedliwości. I co? Nic. Jest na naszej stronie internetowej, piszemy, przewodniczącym jest pan Kalisz. Już 150 dni, żadnej odpowiedzi. Pisaliśmy pisma, skargę do Seremeta, do Kwiatkowskiego, do pułkownika Bendaryka, do dyrektora Centralnego Biura Śledczego Adama Maruszczaka, do Biura Antykorupcyjnego, o korupcję w sądach, co się dzieje, do Wojtunika, i później jeszcze do 26 posłów rok temu. Nikt nam nie odpowiedział. I teraz proszę Państwa, zastanówcie się, na kogo głosujecie. Naprawdę, bo to jest tylko okrzesełka. Przerażają nas milczenie posłów PiS-u w obronie pana prezesa Kaczyńskiego. Przecież to jest skandal. Gdyby taki sędzia, zginęła mu rodzina, najbliższa, i to jeszcze brat bliźniak. Przecież dopiero bracia bliźniacy, to dopiero jest powiązanie emocjonalne. Tego sobie nikt nie zdaje sprawy, co to jest. I jego się teraz daje na badanie, gdzie są posłowie, PiS-u. Siedzą po cichu jak kanarki. Czego się boją? Wszyscy powinni jak jeden mąż złożyć mandaty na wzrost protestu. I wtedy coś by w tym kraju, coś by się to nagłośniło. Tutaj z dyrektorem, z ojcem dyrektorem w tej Brukseli. No przecież to jest skandal, przecież to jest prawda, co dyrektor mówi. I co? I taki Sikorski będzie mówił, może chce iść do spowiedzi do papieża. I może nie wie, jak się tam dostać. Może chce
pani
cichą
Krystyno,
spowiedź zrobić.
Potwierdziła pani w swojej wypowiedzi rozmiary bezprawia, które panuje w Polsce, ale jest pytanie, czy złożenie mandatów by coś dało, czy tylko by ułatwiło działania tym siłom, które chcą całą sytuację w Polsce opanować?
Ale by się nagłośniło, panie prezesie, panie profesorze, dlatego, że przecież tak nie może być w tym kraju. Wszyscy mili są ponabrali wody w usta i nikt, no przecież pan Kaczyński nie powie, słuchajcie, weźcie tam to, zróbcie czy coś. Oni sami powinni być, sami powinni robić. Myśmy byli w Sejmie. W styczniu bodajże, żeśmy też byli, było taki odczyt, tam był i takie spotkanie było. To ja osobiście musiałam podejść do posła Kępy, żeby po prostu dopuściła do głosu, było nas sześć osób, żeby przynajmniej jednego dopuścili. To dopuścili tylko pana Jachnika na 5 minut, jeszcze mu pan Kalisz wyznaczył 5 minut i żadnej odpowiedzi. No przecież to jest cyrk. Ja osobiście z pismem chodziłam po wszystkich klubach, gdzie dałam im właśnie pismo do ręki, potwierdzenie jest na naszej stronie internetowej, to pismo. Nikt nam nie odpowiedział, z żadnego klubu, żeby chociaż jeden klub odpowiedział na to pismo. Nic. Więc jak, co zrobić? Ludzie się organizują, ludzie się po prostu boją, ludzie na chleb nie mają i ludzie po prostu już tego mają wszystko dosyć, jeszcze takie te garstki tych biednych ludzi, co jeszcze cokolwiek może ktoś gdzieś zrobić, ale poza tym, kto jest syty, to biednego, głodnego nie zrozumie i naprawdę Polska umiera, tak jak w naszym haśle jest. Demokracja, fikcja, pokrzywdzeni siedzą, a przestępcy się śmieją. I tak Polska, to jest Polska XXI wieku. Jeżeli się nie zorganizujemy, jeżeli nie zrobimy, zresztą pan profesor wie, że my cały czas walczymy. Wejdźcie państwo na naszą stronę internetową, my wszystko opisujemy. Co się gdzie dzieje, gdzie kogo pokrzywdzono. Są filmy z naszych protestów. To jest strona internetowa www, może ojciec jeszcze powtórzy, bardzo proszę. To jest strona internetowa www.aferyibezprawie.org. I tam wszystko opisujemy, kto jaki sędzia, jacy prokuratorzy, czarna lista prokuratorów, spikiety z Krakowa, spikiety spod Sejmu. Proszę popatrzeć, co się dzieje.
Pozdrawiamy pani Barbaro.
Krystyna, tak. Jestem
pani Krystyna. Nie, pani Krystyno, ale tu właśnie jest pytanie.
Tak?
Czy, bo ja byłbym... Od dawna jestem też za czymś takim, na przykład jak czarna lista prokuratorów, czarna lista sędziów,
tak.
Zbieranie tych materiałów, bo jednak wierzę, że prędzej czy później dojdzie do wręcz rewolucyjnego przełomu. Chciałbym, tak. Żeby on był drogą wyborów, a nie poprzez wybuch społeczny, ale wszystko jest możliwe, ale żeby była taka lista przygotowana dokładnie w różnych województwach, bo tych ciemnych prokuratorów i ciemnych sędziów, jak sobie zdajemy sobie sprawę, jest rzeczywiście wiele. Ale jest pytanie, na ile pani się zwracała? Zwracaliście się do PiS-u w tej sprawie takiej listy, bo uważam, że ona powinna być poparta. Bo ja z drugiej strony czasem mam wrażenie, nie wiem, może pamiętajmy, że PiS, trzeba to znów pamiętać, dostał niesamowicie mocne uderzenie przez tą katastrofę smoleńską,
tak.
Począwszy od śmierci znakomitego dyrektora, pierwszego dobrego naprawdę dyrektora Stasiaka, poprzez śmierć Wassermana, poprzez śmierć Gęsickiej, poprzez śmierć Natalii Świat, Putry i tak dalej. Ale ja nieraz się dziwię, że jakby za małej reakcji w sprawach podstawowych, bo tutaj to, co pani mówi, to powinien być ogromnie ostry krzyk przeciwko takim metodom, rzeczywiście jak wysyłanie premiera Kaczyńskiego na badania. Ten sędzia powinien być totalnie skompromitowany, ośmieszony. Jego nazwisko powinno być ciągle jako przykład kogoś, kto powinien być ulec przy najbliższej weryfikacji, powinien być usunięty, moim zdaniem. Ale na przykład, jest dla mnie, co mnie zastanawia, pan Palikot, który w swoich oszczerstwach nie miał granic, gdzieś z pół roku temu mówił, że prezydent Kaczyński był pijany wtedy w tym samolocie, który leciał do zguby. Ja nie rozumiem, wiadomo, że potem zbadano DNA i nie było tam żadnego śladu alkoholu. To dlaczego PiS, no tu chciałbym, żeby ktoś z PiS-u powiedział, czy dobrze byłoby, czy poseł, dlaczego PiS nie podał w tak ewidentnej sprawie Palikota do sądu, ale ogromne odszkodowanie, o 1 000 000 złotych.
Oczywiście.
I to uważam, trzeba było... Teraz dalej. Ja mam wrażenie, ale to nie dotyczy tylko PiS-u, tylko w ogóle naszej strony, naszych dziennikarzy, naszych publicystów. Ja mam wrażenie, że jak tamta strona kogoś z nas atakuje, czy to będzie Radio Maryja, czy Michalkiewicza, czy mnie, czy kogokolwiek, to oni ciągle wtedy uderzają w danym momencie. O tak jak teraz na ojca Rydzyka. Cała ogromna fala, wszyscy się zjawiają z uderzeniem i tu nie tylko pan Sikorski i doradcy prezydenta, pan Lityński, wujek z osławionej Unii Wolności i cała sfora rzuca się na Rydzyka. A my jakoś raz uderzymy, raz zareagujemy, a potem zapominamy. No na przykład daję takie pytanie, jako człowiek, który przegląda ogromną ilość prasy. I ja czegoś nie zauważyłem. Może ktoś ze słuchaczy zauważył. Otóż minister Ziobro, jak wiadomo, tak czytaliśmy, wykrył mafię w Ministerstwie Finansów. Aresztowano cały szereg osób, w tym dwóch wysokich dyrektorów departamentu, wysokich dygnitarzy, oskarżonych o umarzanie podatku za łapówki, między innymi dla pana Stokłosy, który teraz został senatorem. I ja zupełnie nie wiem, od 3 lat nigdzie nie znalazłem informacji, może nie przeczytałem, bo powierzchownie szybko czytam, chciałbym, może ktoś tu mi wyjaśni, a może posłowie PiSu się za tym rozglądną czy inni. Co się dzieje z tymi, których wtedy aresztowano w ramach akcji ministra Ziobro? No przecież to ogromnie poważne przestępstwo, działanie w Ministerstwie Finansów na szkodę budżetu. Czy oni siedzą w więzieniu, czy są na wolności za kaucją, czy może siedzą w rajach podatkowych na wyspie Bahama, a może któryś z nich awansował zarządów PO i został wiceministrem?
Wszystko możliwe. Ale panie profesorze, proszę popatrzeć na przykład w teraźniejszej sytuacji.
Pani Krystyno, dajmy już szansę innym naszym słuchaczom.
Chwileczkę, jeszcze ostatnia jedno, proszę sprawa. Ojca. Na przykład prokurator odnajdzie jakieś tam przestępstwo, podejrzenie na przykład pana Bondaryka, więc się go odsuwa, tego prokuratora, jeżeli chce kto znaleźć. Tutaj o tej sprawy smoleńskiej, jeżeli prokurator jest uczciwy i chce znaleźć, chce wyjaśnić sprawę, odsuwa się go. W Bielsku tak samo, mamy takiego prokuratora, którego już bronimy 4 lata, który rzeczywiście uczciwy prokurator, nie dał, ma twardy kręgosłup i on powie, że on nie będzie, jeżeli mu przełożony każe zrobić.
Przepraszam, pani Krystyno. Tak. Takich rzeczy jest ogromnie wiele.
Tak,
ja
właśnie
dlatego proponuję coś innego. Jest mało czasu, a dlaczego na przykład PiS, mając jednak pieniądze jako dla partii, niech daje je nie tylko na sprawy organizacyjne czy czysto programowe, ale na przykład na wydanie białej księgi, czy raczej czarnej księgi wymiaru sprawiedliwości. Już chociażby to, co nastąpiło w ostatnim roku, tak, to pani wymieniła kilka przykładów, tak, z ostatnich, tak, paru tygodni.
Oczywiście.
To z całego roku by się zebrało ogromnie dużo, ale żeby nagłośnić tą czarną księgę i wtedy ją skierować i nagłosić w Europie, i wtedy będzie to potwierdzenie tego, co mówi ojciec dyrektor, że w Polsce dzieją się rzeczy niegodne w tej chwili, niegodne z jakimkolwiek elementarnym poczuciem sprawiedliwości. I to nie on powinien być atakowany za to, że użył słowa totalitaryzm, tylko powinni być poddani wreszcie rozliczeniu ci wszyscy, którzy robią te rzeczy niegodne.
44 minuty po 22. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Witam serdecznie, z tej strony mówi Ziemowicz z Warszawy. Ja mam taką sprawę do pana profesora, że jak tutaj ma, prawda, powstać prawica konserwatywna, skoro jak pan marszałek Marek Jurek wyszedł z propozycją do prezesa PiS o zjednoczenie prawicy, to PiS powiedział, że nie jest zainteresowany. No to jak my mamy wygrać wybory? Niech mi pan profesor odpowie. Ja już przechodzę na odbiór i dziękuję.
Przepraszam, nie wiem, jak to wyglądało, jak wyglądały rozmowy. Ja myślę, że raczej nie do mnie się proszę zwracać z tego typu pytaniem, a do konkretnych polityków PiSu i do Marka Jurka.
Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy ja mogę jeszcze coś powiedzieć?
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Szczęść Boże. Ja mam taki problem, chciałem nawiązać do tego, co pan profesor wspomniał, że w tych wyborach jesiennych trzeba wygrać i odsunąć tą koalicję PSL, SLD od władzy, gdzie ewentualnie jeszcze rozszerzono szerszą. I byłem w ubiegłą niedzielę na krakowskim przedmieściu i słuchałem wypowiedzi pana Liszajna. Było sporo ludzi, nawet bardzo dużo. Ale tam pan Biszen nawiązał również do premiera Orbana. Powiedział tak, no przecież Orban wiele zmienia na Węgrzech, ale on bardzo wiele lat czekał, aż wszedł do rządu. I że to jeszcze w tym roku raczej nie mamy specjalnie szans, bo te słupki procentowe są tak wysokie dla PO, że to nie miejmy złudzeń. może pan profesor by się ustosunkował.
Kto do nas telefonował?
Do tej wypowiedzi. Słucham?
Kto do nas telefonuje? Prosimy o przedstawienie się.
Józef z Warszawy.
Dziękujemy, panie Józefie.
Dziękuję bardzo.
No właśnie, wiemy, że na Węgrzech w niemałym stopniu do tej zmiany takiej, to znaczy Orban był już raz premierem 8 lat temu, próbował reformować kraj, 9 lat temu, ale przegrał o margines, o niewielki margines w wyborach i odtąd na 8 lat były rządy ich partii postkomunistycznej do spółki z ich odpowiednikiem Platformy Unii Wolności i tak dalej. W bardzo znaczącym stopniu na pewno przyczyniło się na Węgrzech do tego zwycięstwa Orbana ogromne pogorszenie sytuacji gospodarczej Węgier, które były w trochę lepszej sytuacji niż Polska i doprowadziło to do tego, że nawet w Budapeszcie, który był w odróżnieniu od prowincji w największym stopniu taką cytadelą elementów lewicowych i liberalnych, ostatecznie w wyborach samorządowych, już po wyborach parlamentarnych, było ogromne zwycięstwo partii Orbana. No ale znów jest pytanie. W Polsce sytuacja się pogarsza, ale czy rzeczywiście my musimy dojść do samego dna gospodarczego, żeby ludzie się obudzili? Czy musimy być po raz kolejny mądrzy po szkodzie, ale po ogromnej szkodzie? I teraz no, Wilstein mówi to, co jeśli Wilstein powiedział to te właśnie słowa, że wskazujące na jego pesymizm, jeśli chodzi o te wybory. Jest bardzo wiele realnych podstaw do tego pesymizmu. Ale czy trzeba już z góry zakładać, że musimy przegrać? Czy też zrobić maksymalnie wiele do zmiany? Patrzę na artykuł, uważam, że sprzed paru tygodni, tak, 13-19 czerwca, tekst Igora Jankę, Orban pędzi coraz szybciej. Pierwszy rok rządów ekipy Viktora Orbana wystarczy za dwie rewolucje. W 12 miesięcy nowa ekipa zrobiła więcej niż polskie rządy przez ostatnie 10 lat. To może wysłać delegację na Węgry. Jeszcze nie słyszałem o delegacji PiSu, że pojechał na Węgry. Uczyć się od kogoś, kto idzie w tak trudnych warunkach, idzie jak burza, jak tarzan, jak taran, nie jak tarzan, taran ciebie. Co zrobić? No i mimo wszystko próbować. Ja dlatego pytam też państwa, bo ja wiem tylko tyle. Ukradziono nam kolejne 20 lat. Tak, uważam od 89 roku. Ja kocham historię Polski, dawałem to niejednokrotnie do zrozumienia. Widać to w moich tomach, żeby Polska od 1733 roku, ale są dwa okresy, które uważam, jestem dumny z okresu II wojny, kiedy Polska jest tak szkalowana przez Grossa, uważam, że znakomicie zdaliśmy egzamin, ale z dwóch okresów Polski za dwa okresy historii Polski jest mi wstyd. Za czasy saskie i za obecne dwudziestolecie zaprzepaszczonych szans, traconych szans. Czy mamy tracić kolejne 4 lata z naszego życiorysu? Czy nie ma szans przyspieszyć ratunek Polski? Bo boję się, że jeśli tego nie zrobimy, to może być za późno za te 4 lata.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca oraz pana profesora. Mówi Jerzy z Francji. Proszę panie profesorze, więc tak przysłuchuję się tej audycji. No, podzielam troszkę zdanie tej pani, która mówi, że taki brak reakcji też dla mnie jest zaskakujący, ponieważ tego typu już pomysłodawcy powinien być pod sąd dany. Dlaczego jego pod sąd nie dają? To przecież jest wbrew w ogóle demokracji. To jest już szczyt antydemokracji. I dlatego właśnie, że się dziwię. Ale wydaje mi się, że żeby wygrać, co powinniśmy zrobić? W kolejności przede wszystkim powinniśmy rozmawiać wokół siebie. Ja też miałam takie okazje, gdzie ludzie krytykują, a zadam pytanie, czy głosowałeś. No i właśnie. I wtedy wywiło się, że nie głosował, a ja właśnie mówię, widzisz. No tak, bo wszyscy to i tak, ja mówię, słuchaj, nawet jeden głos może zadecydować i przekonał się. Ale właściwie powinniśmy dyskutować z ludźmi, mianowicie dlatego dwóch względów. Pierwsza rzecz to budzić tych śpiących, którzy jednak w ogóle nie głosują. I pokazać im rację, dlaczego my głosujemy za, a dlaczego przeciw. Z drugiej strony osoby, które myślą może troszkę inaczej jak my, są, chociażby nawet są za tą partią czy inną, to nie mieć do nich pretensji, ale pokazać również błąd, jaki tkwi. Wydaje mi się, że w rozmowie trzeba pokazać ludziom, żeby byli bardzo inteligentni. Pokazać im, żeby się nie dali oszukać. To znaczy uzmysłowić im, że nie wolno, ale to przenigdy nie wolno wierzyć jakiemukolwiek politykowi czy partii jakiejś, która nie przestrzega zasad demokratycznych. Żeby obojętnie były przepiękne. Przecież i Żydów też obiecuje, prawda, obiecał dla żeby zwieść kogoś, prawda, pewne rzeczy. Ale chodzi mi o to, że jeżeli ktoś im przestrzega demokracji, to jest człowiek niewiarygodny, nie wolno nigdy takiej osobie wierzyć, takiej partii. I pokazać, jak to jest w obecnej sytuacji, ta właśnie niewiarygodność, to nieprzestrzeganie właśnie demokracji. Demokracja ma to do siebie, że każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie, bo nawet wypowiadając siebie, sam siebie sprawdza, czy ma rację, bo czasami może się pomylić. Ale wymiana zdań jest konieczna, ponieważ jest tak zwana nie racja, ale mądrość wspólna. Nie ma jednego mędrca. My wszyscy razem jakąś cząstkę, prawda, dołączamy tutaj. I w demokracji jest niedopuszczalne, jeżeli jest partia, która nie przestrzega tego, to jest partia, którą w ogóle nie wolno słuchać. To jest partia, która tylko pozory stwarza. My widzimy te pozory. Bo ona nie jest, ona dyskryminuje, powiedzmy, swoich obywateli za przekonanie, to jest niedopuszczalne, prawda? To ona ma, że tak się wyrażę, pociągi do innych państw z innymi, dla interesów innych. I bez względu na to, jaka by czy dawniej partia była, prawda, komunistyczna, dzisiaj chociażby nawet ta, pokazać ludziom, żeby mądrze zauważyli, że nie wolno nigdy, ale to przenigdy, nie dać się zwieść pozorom, piękny, elegancki, przystojny, obiecujący, czy on przestrzega w demokracji w ogóle zasad demokracji i pokazać, że tych zasad nie przestrzega i to jest wyraźny dowód i ostrzeżenie, że nie wolno wybierać. Nie patrzymy na obiecanie. Obiecują wszyscy. Spójrzmy, jakie jest ustosunkowanie ich do demokracji. Jeśli nie przestrzegają, nie. Odrzucić. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze.
Proszę Państwa, w ostatnich kilku dniach uczestniczyłem w następujących rozmowach. Dwa dni temu w Boże Ciało wieczorem odwiedziła nasz dom, nasze mieszkanie, para Australijczyków. Profesor elektroniki i robanistka. Jeżdżą często do Polski, ocenili sytuację jako strasznie czarną. Dzisiaj rozmawiałem z taksówkarzem, wyrzekał, który mnie wiózł na dworzec, tylko, że okradają nas, jesteśmy w beznadziejnej sytuacji. Jechałem w pociągu, trafiłem na bardzo inteligentnego pół Polaka, pół Syryjczyka, który żonatego z Polką kilka i też z małżeństwa takiego polsko-syryjskiego, który teraz akurat mieszka w Anglii, tu przyjeżdża do Polski, ocenia sytuację jako fatalną, ale tu nie chodzi teraz znów o diagnozę. No co zrobić? A może zamiast robić jakieś dłuższe, głębsze programy, przygotować, ale to znaczy ja uważam, że w ogóle dla połączenia też tych wszystkich środowisk patriotycznych, jeśli chcemy stworzyć porozumienie dla zwycięstwa, dla narodu, to powinno być z 20 krótkich punktów, ale bardzo kategorycznych, zdecydowanych, takich jak gruntowna weryfikacja sędziów, prokuratorów, przykładowo i tym podobne. Ale czy nie powinniśmy wybrać tych rzeczy z najbardziej drastycznych, ewidentnych, udokumentowanych działań Platformy na szkodę Polski, po prostu, żeby była taka ściągawka na 2-3 strony i po prostu wszędzie, gdzie się da, narzucać dyskusję tym innym środowiskom, pytać, na kogo głosuje, chodzić po parkach, wszędzie, nie tylko chodzić do domów po to, żeby nas poparli w głosowaniu, ale po prostu, żeby próbować dotrzeć do innych środowisk z zapytaniem, czy widzi pan, że Polska może zniknąć, tak jak nam ten właśnie zapowiadał Bukowski, któregoś dnia obudzicie się bez Polski, żeby z tą dokumentacją chodzić, krótką, ale taką przekonywującą, i próbować na każdym kroku ludziom narzucać dyskusję, nawet w autobusach, tramwajach. To ja mówię, to jest jeden z pomysłów. No nie wiem, co zrobić, żeby, zastanówmy się wszyscy, co zrobić, co powinniśmy zrobić, żeby wygrać.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże. Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, mówi Janusz z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie ojca, pozdrawiam pana profesora, pozdrawiam wszystkich słuchających i w Polsce, i za granicą. Ja bardzo prosiłbym o jedną odpowiedź taką, ponieważ być może coś pominąłem, ponieważ cały dzień taka trzyliterowa telewizja na przykład najeżdżała, prawda, i w dniu dzisiejszym także na ojca dyrektora, ojca Tadeusza, że powiedział coś o cywilizacji. Chciałbym tylko zapytać, czy padły z ust ojca dyrektora w Brukseli słowa, że Polska jest krajem niecywilizowanym?
Nie wiem, ojcze Benedykcie, bo ja nie miałem czasu na słuchanie czegokolwiek dzisiaj.
Czy dokładnie takie słowa padły?
Nie słyszałem takich słów, panie Janusz.
No właśnie, ja też nie słyszałem. Ojciec dyrektor powiedział zupełnie co innego. Mówił o cywilizacji, że w innych krajach cywilizowanych i tak dalej. Może by takich rzeczy nie było jak tutaj. Więc to, że telewizja kłamie, taka telewizja, powinni przeprosić, bo zrobili to samo, co jakiś czas temu na krakowskim przedmieściu zrobiono pod krzyżem, kiedy pan Kaczyński, Jarosław, prezes, powiedział pewną kwestię i przez cały czas odwracali kota ogonem. To jest bardzo ważne, drodzy Polacy, to jest bardzo ważne, co się dzieje w mediach antypolskich i jak właśnie się to robi. Potem na końcu wtedy pana Jarosława Kaczyńskiego TVN chociażby wieczorem przeprosiła, że pomylili się. Nie tak. Tutaj też ojciec dyrektor nie powiedział, że Polska jest niecywilizowanym krajem. Powiedział zupełnie co innego. Także kłamie TVN, strasznie kłamie Superstacja, kłamią inne również telewizornie, jak to ojciec dyrektor mówi. Pozdrawiam serdecznie ojca Tadeusza. Pięknie, panie profesorze, pan pytał, jaką dać receptę. Ja 2 lata temu dostałem taki, przepraszam za użycie tego sformułowania, taki paternoster od jednego z ojców w trakcie rozmowy, kiedy powiedziałem, ojciec wtedy powiedział, no panie Januszu, może tak nie zupełnie mamy jeszcze Polskę zniewoloną. Otóż, no niestety, dzisiaj po 2 latach na pewno muszę powiedzieć, tak jak pan profesor też był uprzejmy powiedzieć parę zdań wstecz, że czy my musimy dojść do dna, żeby odzyskać siłę, żeby... Nie, my już doszliśmy do dna, a nawet żeśmy uzyskali 3. dno. Polska jest sprzedana zupełnie. Nawet w pewnym mieście, powiem, w Polsce, co jest niesamowite, z całym szacunkiem dla tego kraju, dla tego państwa, ale ręce precz od polskich rzeczy. Ręce precz, możecie tańczyć, możecie śpiewać, Niemcy, Włosi, Francuzi, Żydzi, ale ręce precz w jednym z miast na B, dużych miast, firmę komunikacyjną PKS przejęła spółka izraelska. No, czy my nie mamy Polaków, żeby żeby prowadzić własny PKS? Mamy. No i na jakich warunkach wspaniałych potem powiedzieli, komu się nie podoba, to może odejść, bo my wam obniżymy pensję. Więc coś niesamowitego. I to jest cały czas coś do... Ja przepraszam, będę się śpieszył, bo jutro jest Festiwal Kultury Żydowskiej i będą tańce. Szkoda tylko, że nie ma Festiwalu Kultury Polskiej, no powiedzmy, i innych krajów. Ciągle mamy tutaj Festiwale Kultury Żydowskiej. Nie jestem antysemitą, ja kocham muzykę żydowską. I teraz jeszcze taka recepta. Właśnie dwa lata temu, recepta, ja nie jestem lekarzem, jestem muzykiem. Z całym szacunkiem dla wszystkich powiem tak. Być może ojciec Benedykt nie powie, panie Januszu, zaraz pan dostanie paternoster. Moja recepta jest taka. Jeśli mogę, nieskromnie powiem, co mówiłem 2-3 lata temu i rok wstecz. Polacy, nie bójcie się księży. Macie w swoich miastach takie kościoły, gdzie chodziliście i podnosiliście palce dwa do góry. Co się wtedy działo? Oni wszyscy czkawkę dostawali. Nasłuchy były niesamowite. Zabito księdza Jerzego. Nie bójcie się jednak księży. Chodźcie do tych kościołów, rozmawiajcie z księżmi, z proboszczami, z organistami. Podnoście palce do góry. Wy patrioci, niewierzący, pozdrawiam ich. Też wejdźcie. Jeżeli nie chcecie do kościoła, stańcie w kruchcie. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Podnieście, patrioci, palce do góry i nie śpiewajcie. Jak te osły, przepraszam i barany, ojczyznę wolną pobłogosław Pani. Nie mamy wolnej ojczyzny. Śpiewajcie właśnie to, co się zaczęło gdzieś już w różnych miejscach i na Krakowskim, w Warszawie też między innymi śpiewać. Wróć nam, Panie. Wróć tam, Panie, ojczyznę. Oni dostają szał, bo to nie są Polacy. Nie będę mówił, kto przez radio, bo spadnie na ojców. Może to są Indianie. A z całym szacunkiem Indianie też nieco są, kochani ludzie. I kończąc, chcę powiedzieć, taka jest recepta. Oni dostaną szał za każdym razem, kiedy słyszą na Krakowskim, że ojczyznę, to pani w TVN... blondynka, która prowadzi, prawda, nie olejnik, sorry, Werner, tak? Anita Werner. Dlaczego tak śpiewają? Dlaczego tak śpiewają? No co to, nie mamy wolnego kraju, nie mamy wolnej Polski? Ach, boli was, bo okradliście ten kraj, bo nie Lewandowscy i inni i tak dalej, bo Balcerowicz musi odejść, już żeście państwo zapomnieli, jak żeście krzyczeli, Balcerowicz musi odejść, a teraz proszę, jaka zagrywka, Balcerowicz rzekomo kłóci się z panem Tuskiem, czy prawda, z kimś tam z rządu, on sam będzie, on dopilnuje, on lepiej wie. Nie, paszą won, przepraszam, z rękami, pek. Nie
czy można, tak. Panie Januszu, odpowiedział na to tak. Mhm. Ja bym nie kierował zarzutów w stosunku do jakiejkolwiek jednej nacji z zewnątrz czy kogokolwiek. Ja bym jednak powiedział coś innego, tak jak kiedyś ksiądz profesor Chrostowski pisał, że mamy zbyt wiele osób, którzy gotowi są służyć innym. I to nie za pieniądze, za łapówki, za miskę soczewicy sprzedawać ten kraj, jak w czasach targowicy. I powiedziałbym, i to nie jest ważne, czy ten obcy, któremu chcą sprzedawać, to jest Amerykanin, Niemiec, Rosjanin, Ryt, czy ktokolwiek. Oni po prostu, jest zbyt wielka ilość w Polsce osób skundlonych na wysokich stanowiskach, którzy są sprzedajni i którzy nie bronią polskich interesów narodowych. Ale ja jestem optymistą, bo moi znajomi, przyjaciele węgierscy mówili o tych rozmiarach ich węgierskiej targowicy. I okazało się, że udało się z nią wygrać, przezwyciężyć i wygrały węgierskie interesy narodowe i są skutecznie bronione. Natomiast niejednokrotnie mówię na spotkaniach, przypominam, pieśń, że u nas to zawsze była zbyt wielka wyrozumiałość dla zdrajców, nazywam prekursorem grubej kreski króla Jana Kazimierza, który darował najgorszym zdrajcom, Radziejowskiemu, który ściągnął Szwedów na Polskę, i Bogusławowi Radziwiłłowi, bo przywrócił im majątki, dopuścił do łaski. W każdym innym kraju, od Francji po Węgry, Rosję, byliby ścięci, wbici na pal i tak dalej. On u nas darował. Ktoś potem komentował, że gdyby inaczej postąpiono ze zdrajcami, wtedy w czasie potopu byłoby mniej zdrajców w Targowicy. A u nas ciągle ta jakaś wielkoduszność. W XIX wieku była ta pieśń popularna, ludowa: zdrajców przybywa, bo lud zbyt poczciwy. Ja bym chciał, żeby nasz lud przestał być taki zbyt poczciwy i wreszcie zabrał się za ukaranie zdrajców, za ukaranie złodziei majątku narodowego, niezależnie od ich pochodzenia, często to czy to ziemiańskiego, czy jakiegokolwiek innego, bo ziemiańskim był przecież ziemianinem, z pochodzenia był pan Jaruzelski, ale po prostu wszystkich, którzy, żeby nie było grubej kreski wobec tych, którzy robili przekręty w różnych ministerstwach kosztem Skarbu Polski, i żeby były odpowiednie wyroki i prowadzone przez, wydawane przez uczciwych sędziów, a marzą mi się, jak ciągle podkreślam, amerykańskie wyroki. Tam na przykład złodzieja miliardera Madoffa, który okradł akurat Żydów, na 47 miliardów dolarów, skazano na 175 lat więzienia. Marzą mi się takie wyroki amerykańskie, bo w kraju ubogim jak Polska, choć potencjalnie bogatym, myślę, że należy tym bardziej, tym ostrzej karać złodziei, łapowników, wszystkich, którzy wysługują się obcym interesom za odrobinę soczewicy dla siebie.
Dziękujemy panu Januszowi. A też w tak nawiązaniu do tego cywilizowanego, czy też niecywilizowanego naszego kraju, to przypomnijmy sobie, że to pan Żywiecki bodajże mówił, że Polska to dziki kraj. Natomiast my wciąż możemy ubolewać, że Polska coraz mniej jest krajem cywilizacji łacińskiej, tej kultury tutaj opartej na chrześcijaństwie. I w każdym razem, gdy wyzbywa się swojej tradycji, swoich korzeni chrześcijańskich, możemy powiedzieć, że przestaje być wierna swojej tradycji, tej cywilizacji, na której wyrosła i która była u podstaw jej państwowości.
I oddaje się cywilizacji śmierci, którą tylekroć potępiał Jan Paweł II. No ale ojcze, ja niestety mam tą wielką nieprzyjemność, że przeglądam ogromną, różnorodną część prasy, łącznie z brukowcami, no takimi niektórymi pismami. Ta ilość wydarzeń, że mąż pokrajał żonę, żona męża, ktoś tam matkę i tak dalej. Ilość codziennie tych faktów, którymi nas obdarzają, w cudzysłowie, te brukowce, to jest po prostu jednak przerażająca. Że skala, rozmiar tych brutalnych przestępstw, nawet wewnątrz rodziny, którą się niszczy.
Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, jestem połączony, czy mogę mówić?
Kogo witam na naszej antenie?
Iwanowski Krzysztof z Warszawy.
Prosimy, panie Krzysztofie.
Pozdrawiam, tutaj bardzo ciekawa audycja. Ja teraz też jestem tak trochę w temacie, dlatego że się też zastanawiam, nie, co tutaj zrobić. No i przyszedł mi taki, jak gdyby plan, nie? Nawet już tam z Solidarnymi 2010 próbuję się skontaktować, prawda? Bo widzę coś takiego, że PiS swoje głos, jak to się mówi, swój elektorat ma, prawda? I tu by trzeba sięgnąć jeszcze szerzej trochę, prawda, do tych niezdecydowanych. No i w ogóle mnie się wydaje, że społeczeństwo już na tyle otrzeźwiało, że dobrze by było. I na przykład bym proponował tak zwanych posłów niezrzeszonych, nie? tak nieformalnie jak gdyby typowanych, czy tam coś takiego. No i wtedy można było stworzyć jak gdyby takie quasi okręgi i no jednomandatowe, prawda? I no na tyle już Solidarni 2010 są zorganizowani, że można by się o takie coś moim zdaniem no pokusić, no i wtedy byłaby możliwość w przyszłości jakiejś tam no koalicji, no na przykład takiego klubu Solidarni 2010 z tych posłów właśnie niezrzeszonych, no ale popieranych przez Solidarnych 2010, prawda? No, myślę, że to było dość takie sensowne i byłby to jakiś sposób, prawda? Jakaś taka dźwignia, która by no w końcu może dźwignęła, dlatego że w tej chwili już Platforma, wiadomo, jest, no jest nieźle skompromitowana, tak delikatnie mówiąc, i idzie w zasadzie nie tak dawno z badań wynika, że 70% Polaków jest no niezadowolonych. To jest, no to już jest widać jak na dłoni. Z tym, że tu nawet no sporo takich komentatorów uważa, że coś trzeciego jakby się pojawiło, to wtedy no przy tej polaryzacji takiej PO, PiS ostrej dość, to wtedy myślę, że naród by się no mógł przebudzić. No to tyle, no przechodzę na odbiór.
Ale pan mi poddał, dziękuję za uwagi, inny pomysł. To znaczy oczywiście jestem za wykorzystaniem takim, sięgnięciem do takich stowarzyszeń jak Solidarni 2010, ale oczywiście do klubów Gazety Polskiej, do stowarzyszeń takich jak na przykład Godność w Gdańsku, gdzie gościłem w stoczni na spotkaniu. Takich stowarzyszeń rozproszonych jest bardzo wiele. Czy to, co reprezentuje pani Krystyna i z Bielska-Białej i pan Jachnik przeciw bezprawiu, pan Wolniakowski w Łodzi walczący w obronie praworządności. Więc z jednej strony skupianie wszystkich takich stowarzyszeń w jedną wielką siłę razem z partiami takimi jak PiS i tak dalej. Ale z drugiej strony, no, musi być powiedziane i trzeba wszystko zrobić, żeby od razu odrzucać wszystkich dywersantów i rozbijaczy na prawicy. Nie chcę w to teraz się wdawać. Jeśli ktoś by mnie pytał, to powiem, kogo uważam za takich typowych rozbijaczy, którzy zawsze będą szli osobno albo wbijać kije w szprychy prób zjednoczenia. Ale ja myślę, że trochę w różnych środowiskach politycznych i partyjnych choruje się na pewien uwiąt, na brak za małą ilość takich zdecydowanych fajterów, walczących. I tu nie wiem, czy nie należałoby wzmocnić tych partii politycznych i list wyborczych o ludzi walki, prawdziwej walki. A dlaczego nie wysunąć na kandydata do parlamentu, nie do Senatu, który jest śpiący, a do Sejmu, na przykład Pospieszalskiego, na przykład Wildsteina, na przykład Stankiewicz, której działalność mi się ogromnie podoba, ale przede wszystkim takich rzeczywiście ludzi walczących. Nam potrzeba o wiele więcej. Pewno każdy z nas z różnych miast by znalazł. Ja myślę, że nasze partie, myślę, środowiska prawicowe ciągle cierpią na zbytnią miękkość, uwiąt albo przywiązanie do biurka poselskiego, a tu chodzi o to, żeby przyszli posłowie byli posłami walczącymi, tak jak uważam za takich pana Ziobro, czy pana Mularczyka, czy Cymańskiego, czy Kempę, ale chodzi o to, żeby całe reprezentacje poselskie z naszej strony składały się właśnie głównie nie z ludzi walczących, a nie takich posiedzeniarzy, którzy wejdą tam i będą tylko z trudem biernie parować uderzenia, ataki przeciwników, przeciwników, którzy walczą o wszystko, bo chodzi o zachowanie ich dotychczasowych przywilejów.
Radio Maryja, halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Jestem już na antenie.
Prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Dziewica, mówi Artur z Berlina. Ja właśnie często słucham Radia Maryja. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora. Bardzo się cieszę, kiedy pan profesor ma swoje audycje. Chciałbym tu taką jedną uwagę swoją nadmienić, że to nazewnictwo, my często używamy nazewnictwa Ratujemy Polskę. Oczywiście jest to ewidentne, ale ponieważ w Polsce są zachwiane własności, prawda, były przez te 200 prawie lat, prawda, Polska była dzielona, rozdawana, sprzedawana, więc prosty człowiek nie ma tej wartości tej ziemi, tego landu, tego kraju. Mówmy raczej, tej Polski, mówmy raczej o kraju lub o społeczeństwie, prawda, że to się źle dzieje społeczeństwu. Wtedy, czy narodowi, czy Polakowi, prawda, wtedy, bo ja tylko ciągle słyszę, ratujmy Polskę, zrobi dla Polski dobrze. No a z tą Polską to jesteśmy nauczeni przez rozbiory, prawda, i przez te zachwianie własności prywatnej. To jest dla nas po prostu było obce przez ten wiele lat. Ja już kiedyś mówiłem w Polsce, że to nie jest czwarty rozbiór, tylko to jest szósty rozbiór Polski, prawda? Bo okupacja nazistowska w Polsce, no i okupacja stalinowska, bolszewicka, prawda? To były jeszcze dwa rozbiory. A teraz mamy trzeci, jeszcze, czyli to w sumie jest nie trzy, tylko sześć rozbiorów mamy Polski. To by można tak po prostu sklasyfikować. Ja życzę panu profesorowi dużo zdrowia, dużo zapału i podziwiam. I pytam się, kiedy pan profesor będzie w Berlinie, prawda? Bo ja tutaj...
Jak zorganizujecie spotkanie, ale podkreślam, że do Niemiec będę wjeżdżał ostrożnie ze względu na to, że pisałem bardzo krytycznie o wielu sprawach niemieckiego nacjonalizmu, szowinizmu, udawanej przyjaźni, między innymi w książce Pełzająca germanizacja Wrocławia. Nie jestem skłonny jednak jechać sam, bo tutaj wolałbym albo żeby jechać z jakimiś już mieszkańcami Polski, żeby nie zrobiono na przykład jakiejś prowokacji na granicy. Ja niczego nie wykluczam. To trochę jest tak, jak teraz dostałem list od jakiegoś bardzo miłego księdza, prałata, zaprzyjaźnionego z bliskim mi hierarchą, który proponuje mi wyjazd wspólny do Betlejem i do Ziemi Świętej, że oferuje mi bilet i tak dalej. Wszystko to jest bardzo miłe i list jest bardzo serdeczny. Ale jednak, no muszę go poinformować, napiszę zresztą osobno, że nie skorzystam, bo nie chcę ulec jakiejś prowokacji i powiem może żartobliwie, że zginąć od zagubionej kuli Palestyńczyka. Po prostu tak, bo już wiem, że kilka lat temu potrafiono przesłuchiwać przez całą noc na lotnisku chyba w Tel Awiwie jakiegoś księdza, który miał o tyle pecha, że miał na imię Jerza, nazwisko Nowak. I ponieważ w Australii dowiedziałem się tydzień przed wyjazdem, że nasz wielki żydowski przyjaciel, profesor Norman Finkelstein, autor przedsiębiorstwa Holokaust, przykładowo, który tylekroć, mówię, powinien być w ogóle goszczony w naszym Sejmie i Senacie uroczyście, bo nikt więcej nie zrobił dla obrony Polski przed szantażystami ze strony bogatych Żydów, niż ten żydowski profesor. Przyjechał do Izraela z rok temu i był przez dobę przesłuchiwany na lotnisku przez Mossad. Nie wpuszczono go do Izraela i wyrzucono ciupasem samolotem z zakazem przyjazdu na 12 lat. A mówię, są sytuacje, są... Ja jestem pod tym względem realistą, choć może nie zawsze jestem zbyt ostrożny, a boję się, bardzo chętnie bym przyjechał do Niemiec, bo mam szereg zaproszeń, ale boję się, szczerze mówiąc, prowokacji ze strony jakichś niemieckich organów, dlatego chciałbym, jeśli pojadę, to żeby było to zabezpieczone chociażby przez to, że będę jechał razem z przyjaciółmi z Polonii, więc jak się nazywa ten profesor słynny, który jest tu gościem, Miłoszewski chyba, tak, czy jaki?
Małoszewski.
Małoszewski, przepraszam za jęcie, znakomity, zasłużony, żeby jechać w czyimś towarzystwie i żeby nie być narażony. Samotnie na pewno nie pojadę, bo znam różne triki, które się stosuje.
A jak można się z panem profesorem skontaktować? Bo ja mógłbym tutaj zorganizować, powiedzmy, to jest silna taka, powiedzmy, społeczność katolicka, prawda?
Proszę pana, najprostsza droga, żeby pan podał swoje, napisał na mój adres, do mnie, ale na redakcji Niedzieli, na moje nazwisko, swoją nazwiskiem, imieniem i w ogóle nawiązując do rozmowy i myślę, że jakoś się dogadamy. Zresztą ja mam nadzieję, że pan też przybywa do Polski i że tu się spotkamy i bardzo będę wdzięczny.
Bardzo, bardzo chętnie. Jeszcze do pana Wittgensteina, tutaj był u nas też parę lat temu w Urani, to jest, powiedzmy, takie wielkie tutaj przedsięwzięcie, gdzie przyjeżdżają same sławy. No była strasznie duża obstawa była, prawda? On się parę lat ukrywał w ogóle w Nowym Jorku, zmieniał bez przerwy mieszkania, prawda?
No jednak w końcu usunięto go z wyższej uczelni, też z profesury. No różne rzeczy się dzieją. Przypomnę, że profesor Norman Davis 20 kilka lat temu nie dostał profesury na bardzo eksponowanej amerykańskiej uczelni, tylko za nazbyt dobry stosunek do Polaków. Tak, tak, że różnie to bywa.
No to taki profesor Nolte z Uniwersytetu w Berlinie właśnie też w latach 80. napisał troszkę prawdy o rewolucji październikowej, prawda? To pan profesor chyba też wie.
Tak, znam to i wiem, jakie tak, powikłanie.
No więc tutaj jego dzieci były szantażowane, samochody mu podpalano, w końcu go wyrzucono z uniwersytetu.
No więc także... widzi pan, niestety żyjemy w takim świecie, gdzie wszystkie rzeczy się zdarzają i jeszcze... jest dość daleko od prawdziwej wolności.
To prawda, panie profesorze. No nie zajmuję więcej
Dziękujemy,
czasu.
Panie Arturze.
Pozdrawiam, ja napiszę
Bogiem.
Ten list.
Dziękuję bardzo, tak.
Kolejny telefon, 24 minuty po 23. To już ostatni telefon w czasie naszych rozmów, prosimy.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Jedwiga z Katowice, Kłenia. Witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, zbiorowy atak wrogości, nienawiści skierowany przeciwko Radiu Maryja przez zgraje frustratów przeciwko ojcu dyrektorowi bezpośrednio, ale pośrednio przeciwko całej rodzinie Radia Maryja na czele z prelegentami i ekspertami występującymi na antenie naszej rozgłośni jest i osobliwy, ponieważ miał miejsce na terenie Parlamentu Europejskiego, ale i żałosny, ponieważ wykazał, z jakimi prostakami, ludźmi ograniczonymi mamy do czynienia. Tylko tacy osobnicy mogą używać podobnych szkalujących oszczerstw i epitetów. W swoim zakłamaniu, które ich przerosło, czują się jak w matni i próbują w desperacki sposób odreagować. Ponadto rządowi Donalda Tuska i jego sojusznikom w Parlamencie Polskim i Europejskim chcę przypomnieć, że w wolnym, demokratycznym państwie szanuje i respektuje się nienaruszalne prawa ludzi, ich swobody obywatelskie, podmiotowość społeczeństwa, prawo do życia, do godnego życia również, do wolności słowa i wyznania, prawo do całościowego rozwoju człowieka i wreszcie do poszanowania jego godności w każdym jego wymiarze bytowania. ta rzeczywistość, którą serwuje się Polakom wbrew zapisom ustawy zasadniczej, ta rzeczywistość nie ma nic wspólnego z demokracją, a wręcz jest jej zaprzeczeniem. Nie można budować przyszłości na urojonej demokracji, demokracji na niby, bez zasad, bez norm moralnych, bez odpowiedzialności. Nie można budować przyszłości na zakłamaniu, okradaniu, zastraszaniu i zniewoleniu społeczeństwa. To jest budowanie systemu totalitarnego i tyranii. To się wszystko odbywa w czasie i to wszystko idzie po równi pochyłej, a one zawsze są skazane na upadek i potępienie i w konsekwencji wystawiają rachunek krzywd, za które trzeba zapłacić. Tego uczy historia. Jest jakimś absurdem i paradoksem, że o tych oczywistościach muszę przypominać absolwentowi polskiej wyższej uczelni, nauczycielowi historii i osobie, która ponoć walczyła w przeszłości o demokrację. Pytanie o jaką? Kto więc nami rządzi? To pytanie pozostaje właściwie ciągle otwarte. I tutaj, panie profesorze, pyta pan, co należy robić. Myślę, że ten pomysł pana jest zupełnie dobry. Znaczy, chodzi o tą formę ulotkową, by zrobić jakby bilans rządów sprawowania nie tylko PO, w ogóle liberałów na przestrzeni tych 20 lat, a szczególnie PO. Tych wszystkich, którzy cały czas są u władzy. Zmieniali tylko właściwie nazwy i szyldy partii. To przecież to naprawdę idzie sprawdzić. Panie profesorze, zrobić taki bilans ich obiecywanych, to co obiecali i ich dokonań, które są odwrotnie, zupełnie odwrotne do tych wszystkich obiecanek, które składali narodowi. To znaczy całość negatywnych działań Platformy, to trzeba jakby uwypuklić i wypunktować. I wyobrażam sobie, że na każdym słupie, nie tylko na słupie, trzeba docierać do ludzi z tymi właśnie ulotkami, żeby ich informować, bo media mają w sposób absolutnie opanowany. Wszystkie trzy programy, nie mówiąc o komercyjnych stacjach. A więc tutaj bezpośredni kontakt z w sposób bardzo istotny, bardzo ważny. Ale niezależnie od wszystkiego uważam, że musimy protestować na wszystko to zło, które się dzieje w naszej ojczyźnie. Pisać listy protestacyjne, listy otwarte. W każdej jeszcze mamy trochę tej wolnej prasy, no niewiele, ale jest, wszędzie powinny być kierowane i umieszczane i drukowane listy radiosłuchaczy. To jest jakby tutaj w kraju. Natomiast uważam, że Polonia, która przecież doskonale ma rozeznanie, co się dzieje w Polsce, kim jest Platforma Obywatelska, cała ta koalicja, w jakim kierunku to zmierza. PO, PSL, SLD. Proszę zwrócić uwagę, to jest tak jak zaznaczona talia kart. Tam są tylko przetasowania. A ciągle tylko dzielą się władzą i wyznaczona talia i robią, co się im podoba. I nie chcą absolutnie tutaj dopuścić opozycji, mimo że opozycja jest potężna, nie chcą dopuścić do głosu, są szykany, jest opozycja torpedowana i uważam, że tutaj należy coś zrobić. Jeżeli chodzi o Polonię. Polonia ma również przecież swoją prasę polonijną, ale nie tylko. Platforma Obywatelska generalnie boi się prawdy. Dla nich prawda jest właśnie z tym orężem, które ona się sobie nie poradzi, ponieważ oni są tak zakłamani w swojej istocie i w działaniu, że oni się prawdy boją. Prawda ich obnaży. I gdybyśmy na całym świecie, wszędzie tam, gdzie jest Polonia, w dziennikach na przykład w amerykańskich, czy na całym świecie, czy w Niemczech, czy w Anglii, opisywali tę sytuację, co się dzieje u nas w Polsce. Jaką to mamy tą demokrację, w cudzysłowie. Bo to już nie jest demokracja. tutaj, tu już właściwie wszystko idzie, właściwie to jest puszczone na żywioł i oni idą, oni w niej przebierają w środkach i oni wszystko zrobią, żeby utrzymać się przy władzy. Oni są zdolni do każdego draństwa, łajdactwa. Wiem, kim ci ludzie są. I tutaj jest taka moja propozycja. Ja osobiście dziękuję panu profesorowi, dziękuję ojcu dyrektorowi. Myślę, że te protesty, te listy otwarte powinny być i powinniśmy ich po prostu obnażać, kim oni są. Oni chcą, oni cały czas uważają i podają i pokazują się w świecie tych, poprzez tych swoich PR-owców, jakimi oni są wspaniałymi ludźmi, mądrymi, co oni to nie potrafią. A de facto kim oni są? Wiemy, kim oni są. Także kłaniam się. Nie mogę mówić spokojnie na te tematy, panie profesorze. To jest normalne. To jest silniejsze niż... Mimo wszystko chcę być opanowana, a jednak nie jestem w stanie do końca. Także pozdrawiam bardzo serdecznie pana profesora, wszystkich radiosłuchaczy, ojca prowadzącego, oczywiście ojca dyrektora. Przy okazji chcę złożyć piękne życzenia, spóźnione, bo się nie zadzwoniłam, dla ojca Jana Króla. No i zbliżają się imieniny ojca Piotra, jednego, drugiego. Wiecie, jak bardzo was szanuję, jak bardzo was kocham. Życzę wam wszystkiego, co najpiękniejsze, najlepsze.
Bóg zapłać, panie Jadwigo, z panem Bogiem.
Ja dziękuję za te uwagi pani i od razu dodam, że na przykład to mnie ucieszyło, że Polonia Australijska i tacy dziennikarze jak Materowicz, jak Ligenza to piszący z Polski, jak Korei Wokałuski, Lipski i tak dalej, właśnie znakomicie opisywali te zagrożenia w Polsce. To, co pani mówi o atakach teraz na Radio Maryja, na ojca dyrektora, tej nowej nagonce, jednak zwraca uwagę też na jeszcze jedną kwestię. Że znaczącą rolę wśród tych atakujących w sposób absolutnie amoralny są ludzie, którzy podawali się za chrześcijańskich polityków, tak jak Michał Kabiński, jak pan Libicki, który wysuwał, występował z atakami przeciwko Radiu Maryja o koncesję i tak dalej. A pani Kluzik-Rostkowska, przecież ona wszystko zawdzięczała PiS-owi. Jak ona teraz atakuje, z jaką nienawiścią Kaczyńskiego. A pan Migalski, który dostał się na to stanowisko europosła tylko dzięki PiS-owi. To są przebierańcy. I jeszcze jedno, pani mówiła o tych różnych zmianach. Ja się na przykład boję zmiany Warty zamiast PO-SLD i znów SLD udające obrońcę zwykłego, szarego człowieka i dalej dokopujące Polsce, kopiące grób w Polsce. Dlatego twierdzę, że trzeba wygrać z tymi wszystkimi partiami i jest to po prostu mus, jeśli chcemy ratować Polskę i zastanówmy się, co robić. Z tamtej strony mam ogromnie brudne metody. No chociażby ta, co dzisiaj, że ktoś powołuje się na mnie w Gdyni, że ja odwołuję rzekomo spotkanie. To nie jest już pierwszy raz z tego typu. Ja byłbym za tym, żebyśmy byli dużo twardsi i bardziej zdecydowani w takich sprawach. Bo na przykład na wspaniałym spotkaniu w hali w tej BHP w Gdańsku Solidarności, gdzie były te rozmowy kiedyś partii Solidarności, miałem spotkanie w kwietniu, wszystko było dobrze, a nagle pod koniec spotkania zaczął się wyraźny jakiś zamęt, harmider kontra prowadzącemu zebranie posłowi. Dowiaduje się, że to robił jakiś jegomość, który w 1993 roku, gdy był marsz protestu zorganizowany przez Kaczyńskiego i PC w rocznicę upadku rządu Olszewskiego, to podpalił kukłę Wałęsy w sposób prowokatorski. To ja pytam ich, to dlaczego wy wpuszczacie takiego osobnika, którego znacie jako prowokatora? Jestem na forum inżynierów polskich, ktoś zadaje jakieś kretyńskie pytania, oskarża mnie, że ja na przykład nie poruszyłem spraw kolejarzy znieważonych przez, zafałszowanych przez Grossa. Akurat poruszyłem i to, i tam jeszcze parę. Okazuje się, że jakiś facet związany z PZPR, ja mówię, to po co wy na prawicowym tym, mnie wpuszczacie w ogóle takiego osobnika, a on tak się zachowuje od dawna. I wy to tolerujecie. Podam jeszcze jeden przykład dziwny. Jestem w Canberrze, stolicy, jak wiadomo, Australii. I mówię o sytuacji w Polsce. I nagle występuje przedstawiciel niejakiej AIPY, tej właśnie bogatej, kosmopolitycznej organizacji, niejaki pan Gancarz, i atakuje mnie, że jak, co ja mówię, krytykuje wszystkie autorytety, a w Polsce jest dobrze, bo studenci poznają coraz więcej języków. On widzi w kraju, jak się rozwija. No to ja mu odpowiedziałem, że można, że znam takie osoby, które znają 3 języki, nie mogą dostać pracy, że ponad 50 tysięcy studentów, absolwentów nie ma pracy, że dlaczego, jeśli jest tak dobrze, to 2 miliony osób wyjechało do Anglii, teraz grozi jeszcze 1 milion. No, na pewno rozbiłem go w trakcie dyskusji. I co robi jegomość? I ja się tu dałem nabrać. Nagle przysiada się koło mnie, z drugiej strony siada koło mnie jego kolega, zaczynają mnie komplementować, zagadywać, i dopiero po 40 minutach zorientowałem się, okazało, że ten pan Gancarz odmówił w ogóle w internecie zapromowania ogłoszenia o mojej wizycie, że robili to tylko po to, żeby z nikim innym nie rozmawiał, tylko no są tu różne tego typu metody. Za późno mnie ktoś nawet uprzedził. Mówię, strzeżmy się prowokatorów, musimy ogromnie uważać też na to i działać, a równocześnie szukać maksimum ludzi, których możemy przekonać, starać się o przekonanie. Ja wierzę, że dzięki prawdzie, którą mamy, dzięki faktom, dzięki argumentom możemy wygrać w każdej dyskusji. Co wiedzą akurat moi przeciwnicy, bo jakoś nie bardzo chcą stawać do dyskusji. To jest inna sprawa. Więc myślę, że prawda nas wyzwoli, ale musimy przygotować naprawdę szybko scenariusz walki o to, żeby wygrała Polska w tych wyborach październikowych. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych naszym gościem był profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. W jutrzejszych rozmowach niedokończonych rozmawiać będziemy na temat Polska na drodze ku greckiej zapaści. Gościem będzie doktor Zbigniew Kuźmiuk, polityk, ekonomista.